Gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Jakub Kumoch.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na 5 godzin przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Senacka Komisja do Spraw Pegasusa o poranku spotyka się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.
Na Filtrowej w Warszawie także nasz reporter, a z aktualnych faktów sportowych 19 minut temu Rafa Nadal zameldował się w finale Australian Open. Groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę to temat dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Po wideospotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii prezydent Andrzej Duda zwołał ją na 13.
I zaprosił przedstawicieli rządu i wszystkich sejmowych klubów. W faktach łączymy się z Rochem Kowalskim. Rochu, to jest pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie.
Tak, do tej pory prezydent o sytuacji na Ukrainie rozmawiał głównie z ministrami i członkami obozu rządowego. Kwestia samej dyskusji przerodziła się w wymianę politycznych ciosów między przewodniczącym PO a premierem Mateuszem Morawieckim.
Wzywam pana premiera Morawieckiego do tego, żeby zdementował, że będzie spotykał się z tymi politykami, których antyukraińska postawa i proputinowska postawa jest oczywista.
Wzywam pana Donalda, żeby zrezygnował natychmiast z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. Otóż nikt nie zrobił więcej dla Rosji Putina, dla budowy Nord Stream 2 niż Europejska Partia Ludowa.
Donald Tusk nie dostał zaproszenia na posiedzenie. W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą, jak tłumaczyła kancelaria prezydenta, parlamentarzyści, a szef PO nie jest ani posłem, ani senatorem. W dyskusji udział wezmą też marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie spraw wewnętrznych, zagranicznych i koordynator do spraw służb specjalnych.
A teraz w faktach nietypowe miejsce posiedzenia Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Pegasusa.
No bo senatorowie spotykają się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Na miejscu zatem przy ulicy Filtrowej w Warszawie reporter RMF FM Maciej Sztygiel.
Maćku, co dzień parlamentarzyści dobry. Będą robić w NIK?
No, zapoznają się tu z tajnymi dokumentami, które mogą dotyczyć zakupu systemu Pegasus. Senatorowie mogą je przeglądać, ponieważ posiadają certyfikaty dostępu do informacji tajnych, mówił mi przed chwilą senator Michał Kamiński.
Konieczność tego typu spotkania jak dzisiaj wyniknęła podczas posiedzenia komisji, kiedy na kilka co najmniej pytań pan prezes Banaś nie mógł odpowiadać publicznie, zasłaniając się tajemnicą.
Jak podaje sama Najwyższa Izba Kontroli, dokumenty, które będą przeglądać senatorowie, mają dotyczyć wydatków Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawozdań z kontroli wykonania budżetu CBA z lat 17-18 senatorowie dostaną też wgląd w całą korespondencję związaną z przekazaniem funduszy na zakup środków techniki specjalnej, a w zasadzie z komunikatu NIK wynika, że senatorowie dostaną każdy dokument, który może przydać się komisji do spraw nielegalnej inwigilacji.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W studiu Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko również naszemu gościowi. Jest nim Jakub Kumoch, prezydencki minister do spraw zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
No tak jak usłyszeliśmy w faktach, dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołuje je po raz pierwszy w tej kadencji, w tej swojej kadencji. Co takiego się wydarzyło, to mniej więcej wiemy, ale co chce prezydent powiedzieć i co chce usłyszeć?
Prezydent rozmawiał na początku tygodnia z przywódcami NATO i Unii Europejskiej, w tym z prezydentem Joe Bidenem. Rozmowa miała charakter zamknięty i niejawny, więc ale no, pewne informacje są na tyle istotne, że należy je przekazać przywódcom klubów parlamentarnych, a również podzielić się z głównymi przywódcami państwa. Poza tym teraz trwają negocjacje naszej rozmowy z partnerami zarówno z NATO, jak i z Ukraińcami. Wczoraj byłem z ministrem Sochem w Wilnie na rozmowach z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Estonii. W niedzielę wybieram się na Ukrainę. W związku z tym prezydent jakby otrzymuje bardzo wnikliwe informacje z tego, co się dzieje wokół Ukrainy i uznał, że jest to moment, kiedy należy pewnymi informacjami się podzielić. Raz uspokajam, no tutaj bardziej chodzi o sprawy pewne logistyczne, pewne przygotowania kraju na ewentualne scenariusze i przekazanie też, jaki jest stan gry wewnątrz NATO i w jaki sposób.
Panie ministrze, to ważne sprawy, bez wątpienia. Natomiast nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że to zdumiewające, że prezydent tak rzadko zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak naprawdę dotychczas zwołał jej w ciągu prawie 7 lat, niech będzie 6,5 swojego urzędowania, 4-krotnie. za każdym razem, i to było dwa razy w 2016 roku, no i w kampanii wyborczej w 2020 też zwołał wiosną w marcu, a później dwa tygodnie później kolejne, oba dotyczyły walki z pandemią. No panie ministrze, dlaczego ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, skoro jest tak ważnym ciałem, jest w przypadku Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy, ciałem fasadowym?
Wie pan, co reguluje pracę Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Jeden artykuł Konstytucji, jeden. I potem tak naprawdę wszystko jest pozostawione do kompetencji prezydenta. Prezydent może z tego mechanizmu korzystać, jeżeli uzna za stosowne, a może uznawać, że skorzystanie w sprawie błahej z mechanizmu, czy tylko prowadzi do tak naprawdę do...
Przez półtora roku nie było nic ważnego, żeby prezydent mógł porozmawiać z opozycją na przykład, żeby z nimi porozmawiać o tym, co się dzieje w państwie?
Panie redaktorze, Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie służy do tego, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w państwie, tylko po to, żeby być zwoływana w momentach, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe. Takim momentem na pewno było rozważane zebranie Rady, była sprawa granicy, ale drugim...
No właśnie, chciałem to panu przypomnieć. Mieliśmy niebywały zupełnie, podkreślany przez was jako wyjątkowy i faktycznie po raz pierwszy od 30 lat mieliśmy taką sytuację jawnego ataku na polską granicę. Nie incydentu, tylko po prostu wojny hybrydowej. I to nie było na tyle ważne, żebyście porozmawiali o tym z opozycją.
No niestety, to chyba tutaj wezmę w obronę pana prezydenta. Oczywiście nie.
Cóż za zdumiewające,
ale pewne zachowania wówczas opozycji sugerowały, że nie do końca ona poszukuje rozwiązania, co raczej awantury wokół. I mówię dobrze, nie całej opozycji, ale pewnej części opozycji.
Czyli natomiast za karę dzisiaj, postanowiliście z nią nie rozmawiać, tak?
Natomiast dzisiaj, panie redaktorze, dzisiaj w sprawie Ukrainy istnieje jednak grubsza, można powiedzieć, jedność poglądów,
dobrze, to panie ministrze, to rozumiem. Zostawmy teraz polskie podwórko i porozmawiajmy o tym, co podczas rozmów z prezydentem Zełenskim obiecaliśmy Ukrainie? Na jaką pomoc z naszej strony może ona liczyć?
A panie redaktorze, jest mi strasznie... Jestem w bardzo trudnej sytuacji jako dyplomata, bo bardzo chętnie bym bardzo wiele opowiadał o rzeczach, których jakby i sami Ukraińcy prosili o pewną dyskrecję w rozmowach na zewnątrz i za to państwa najmocniej przepraszam.
Ale my tajności nie oczekujemy, oczekujemy pewne główne założenia tego.
Przede wszystkim tak, podzielił się prezydent Zełenski swoją oceną sytuacji wokół Ukrainy i różnymi scenariuszami, które mogą wystąpić. Muszę to powiedzieć, bo to akurat jest rzecz, którą mówi również w innych wystąpieniach, że Ukraińcy są o wiele bardziej spokojniejsi niż przedstawiciele państw Zachodu. Wojna trwa od 14 roku, więc zupełnie inaczej postrzegają tę rzeczywistość. Rozmawialiśmy bardzo dużo o sprawach polsko-ukraińskich, co zrobić, żeby między Polską a Ukrainą, w wypadku gdyby doszło do dłuższej eskalacji z Rosją, wyeliminować pewne problemy, które się pojawiają.
Choćby transportu.
Rozmawiać, typu na przykład sprawa transportu, prawda? Ona będzie zawsze wykorzystywana przeciwko, ona może być paradoksalnie utrudniać pomoc Ukrainie, więc jedziemy też rozmawiać o tej sprawie kolei. Natomiast w odniesieniu do Rosji przede wszystkim rozmawialiśmy o scenariuszach.
To panie ministrze, ja mam dwa konkretne pytania.
Rozumiem, że pyta pan o to, czy Polska pomaga, w jaki sposób Polska
tak,
pomaga.
Tak, na przykład, czy Polska wyśle wojsko lub doradców wojskowych na Ukrainę, to pytanie zadaję ministrowi Jakubowi Kumochowi, prezydenckiemu ministrowi do spraw zagranicznych.
Panie redaktorze, i o tym była mowa również, w jaki sposób Polska może wspierać Ukrainę pod względem wojskowym. Natomiast pan doskonale pamięta rok 2014, jak wyglądała nasza pomoc dla Ukrainy. Potem trochę więcej się o niej dowiedzieliśmy. Natomiast polityka państwa i wówczas była taka, że informacje na temat będą bardzo, bardzo...
Ale dobrze, ale to inaczej. Czesi wysyłają broń, to wiemy, to jest jawna informacja. Tak. Nie jest może jej dużo, bo to 4000 pocisków. Tak. Ale w każdym razie jest to co najmniej symboliczny gest. Czy Polska wysyła uzbrojenie na Ukrainę?
Są państwa NATO, dużo państw NATO wysyła uzbrojenie albo amunicję na Ukrainę. Jedne państwa się tym chwalą, drugie państwa się tym nie chwalą.
Czy Polska należy do grona państw, które się tym nie chwali?
czy w 2014 roku padła pewna decyzja, że w tych sprawach Polska będzie raczej wstrzemięźliwa w opowiadaniu o tym, co się dzieje. Natomiast Ukraińcy...
Dobrze, panie ministrze, to niech pan powie, czy Polska jest wstrzemięźliwa tylko w opowiadaniu o tym, co robi, czy również w robieniu czegokolwiek?
Doceniam kurs dziennikarski. Proszę przeczytać reakcję strony ukraińskiej. No, strona ukraińska dziękowała Polsce niedawno za wsparcie. Proszę zobaczyć.
Możemy się domyślać z tego, co pan minister mówi, ale pan minister nie chce tego potwierdzić, że Polska pomaga Ukrainie w jakiś niejawny sposób.
Polska pomaga Ukrainie na bardzo wiele sposobów i mało tego, zapewniam pana, że Polska po Ukrainie pomagać będzie.
Jedno pytanie dotyczące spraw krajowych. Muszę je zadać, bo po raz pierwszy od dawna... Pierwsza dama stała się elementem polityki, spotkała się bowiem z opozycyjnymi parlamentarzystkami, posłankami i jak usłyszeliśmy po tych rozmowach, podzielała zaniepokojenie ustawą o zmianie oświaty nazywaną Lex Czarnek. Prezydent zresztą rzeczywiście prawie dwa lata temu swój podobny projekt, podobny dotyczący podobnej sprawy złożył. On zginął w Sejmie zupełnie. Został zastąpiony Lex Czarnek. Czy prezydent podpisze Lex Czarnek, czy też zawetuje? To jest ważne pytanie, myślę, nie tylko dla mnie i dla tych pań parlamentarzystek.
Absolutnie ważne pytanie, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, bo nie jestem ani parlamentarzystką, ani pierwszą damą, natomiast wiem o spotkaniu i wiem, że pierwsza dama jest bardzo zaangażowana w sprawy, które jej dotyczą, które jest jakby jej są jej zawodowymi sprawami również, co jest zrozumiałe. Natomiast na pytanie, czy prezydent podpisze ustawę, odpowiem dokładnie tak, jak odpowiadałem pytany ustawy o TVN do ostatniego momentu i o każdą inną ustawę. Prezydent po pierwsze podpisuje ustawy w momencie, kiedy...
Dobrze, no, czy prezydent już zdążył rozmawiać ze swoją żoną właśnie na ten temat.
Na pewno, ale proszę mi wybaczyć, ale nie śledzę rozmów prezydenta z żoną.
Radio RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z ministrem Jakubem Kumochem. Kłaniamy się nisko. Życzymy miłego i bezpiecznego weekendu słuchaczom RMF.
Bardzo dziękujemy. Stan gry wewnątrz NATO, o tym m.in. ma być rozmowa podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Hiszpański bohater narodowy z Majorki, Rafa Nadal, zameldował się tymczasem w finale Australian Open. 19 minut przed 8 byliśmy świadkami ostatniej piłki w tym półfinale z Matteo Berrettini. Berrettini odbił w siatkę, Nadal chwilę później na korcie triumfował razem ze swoim sztabem, w tym Carlosem Moją. I jak podkreśla turniejowe AO Radio, Rafa Nadal wraca zatem do wielkiego finału w Melbourne Park.
Zagra w nim po raz szósty i zobaczymy z kim.
Za 46 minut mecz Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev o 8:30. Fakty sportowe.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.